partnerem odcinka jest Mubi.pl, oficjalny sponsor Tymka Kucharczyka.
Dzień dobry, witam serdecznie. Jest to CoDrive 87, a jest ze mną twórca kanału Ósmy Bieg i podcastu Prosto z Lawety, Maciek Jermakow. Dzień dobry, Maćku.
Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie, siemka.
Cała przyjemność po naszej stronie. Dziś porozmawiamy sobie o tym, czy Toto Wolff jest do zwolnienia, o tym, czy Antonelli burzy swój zbyt szybko wybudowany już pomnik i o sabotażu deszczowym w Grand Prix Belgii, a porozmawiamy sobie o tym nie tylko ja, nie tylko Maciek Jermakow, ale też Cezary Gutowski. Dzień dobry, Czarku.
Dzień dobry, bardzo miło. Myślałem, że mnie zapomniałeś.
Gdzież o takim wielkim dziennikarzu bym zapomniał, ale tam, że wielki dziennikarz to jest jedna rzecz.
80 kilogramów tylko.
Tak, to prawda. Ale przede wszystkim jest to od niedawna ojciec, tata, więc teraz obecnie populacja CoDrive rozszerza się, jak widać, wszyscy trzej ojcowie. Gratulacje tu na antenie, na wizji.
Dziękuję bardzo.
Powiedz, jak się czujesz? Czy twoje życie się jakkolwiek zmieniło?
To jest bardzo szerokie pytanie. I tak i nie. Odpowiedź, której nie lubię. Zawsze się z niej śmiałem, ale jakoś życie mi ją podsuwa w takiej sytuacji. No, wszystko się mocno zmieniło, ale tak jak mnie ostrzegano, nawet książki czytałem, co mnie strasznie wkurzyło, że to wszystko stoi na głowie, w ogóle świat się zawali, pogrom i tak dalej. No nie, jest po prostu inaczej. Trudniej było spać, szczególnie pierwszej nocy. No też już powiedziałem, że dzień mamy będę od tego momentu obchodził jakby znacznie bardziej z takim uświęceniem, bo zobaczyłem jakby z boku, stojąc na własne oczy, co to znaczy stać się mamą i być mamą. I mam do tego jeszcze, znaczy zawsze kochałem mamę, ale teraz to już po prostu ogromny szacunek, to jest naprawdę duże doświadczenie, no i obcuję jest takim kurduplem, nie takim małym człowieczkiem, który jest przezabawny, ale też no dużo troski starasz się w to wkładać, uczysz, stawiasz te pierwsze kroki, uczysz się go. Ja mam takie podejście bardziej zdroworozsądkowe. Tak, już biega ten, już powiedziała pierwsze słowo. Więc no, super ciekawie. Wielka przygoda nowa, no, natomiast no, jest coś takiego, że już to jest na razie takie gdzieś z tyłu głowy, że życie chyba nie będzie już takie samo nigdy. Trochę jakby utrata cząstki takiej wolności. Nie mówię tego w złym słowa znaczeniu, tak? Nikt nie jest w 100% wolny, ale jestem osobą, która zawsze chciała mieć taką swobodę i miała na tyle, na ile mogła. No to nagle czujesz, że już od tego nie uciekniesz. Znaczy, można teoretycznie, ale też nie chciałbyś za bardzo. Więc mniej więcej na razie tak. Dzisiaj jest piąty dzień, jestem tatą dziś, więc za dwa dni tydziennie.
Mam nadzieję, że za rok też się spotkamy i będziemy ci życzyć, znaczy nie życzyć, tylko świętować pierwsze urodziny. Może wspólnie. Kto to wie, co to będzie za impreza? Super. Zaraz przejdziemy sobie do propsów i disów za Grand Prix Belgii 2025, ale jeszcze najpierw przypomnę, drodzy widzowie i drogie widzki, że gdybyście chcieli kupić ubezpieczenie, to warto zrobić to u naszego partnera podcastu Mubi.pl i możecie dostać zwrot w wysokości 100 zł. Link jest w opisie, nie da się go ominąć, wystarczy tam kliknąć i wszystko tam znajdziecie. To co, Props i Disy za Grand Prix Belgii. Dzisiaj zacznie gość Maciek, który już wie, co to są Props i Disy, więc proszę bardzo, przekazuję ci palmę pierwszą.
Tylko musisz mi przypomnieć zasadę, ile ich jest, czy to jest po jednym na głowę?
Tak jest.
Po jednym na głowę.
Zgadza się.
I uwzględniamy cały weekend.
Nie bierzemy
pod uwagę. No,
był weekend sprinterski, więc
sprinterski.
Tak, i nie bierzemy jeńców.
Bądź nie, i nie bierzemy jeńców. Dobrze, no wydaje mi się, że dziwne byłoby, gdybym tego propsa nie wręczył. Wręcza się propsy, czy się przyznaje, tak? Oskarowi Piastriemu, bo zrobił mega robotę i trochę mam wrażenie, że więcej mówimy o tym, co zepsuł Norris, niż o tym, co dobrego zrobił Piastri w tym wyścigu, bo często nam się wydaje, że no tam ruszyć na Spa, wyprzedzić, no bo to tam dojeżdżasz, slipstream, wyprzedzasz w Le Combi, później to już sobie generalnie jedziesz, tak? No i tam odpowiednia strategia, ale lajcik, no ale nie, to nie jest takie hop-siup. To, co zrobił Norris, czyli popełniał błędy, tego Oskar Piastri nie zrobił i za to należą się duże, duże brawa, bo jeśli gdzieś jest łatwo te błędy popełniać, to na to, że spa na suchej nawierzchni, a jeśli jest gdzieś jeszcze łatwiej o takie błędy, to na to, że spa, który jest mokry, więc ten weekend naprawdę duża klasa ze strony Oscara Piastriego.
I chciałem tutaj... przerywam, ale chciałem jeszcze spytać, jak oceniasz tę sytuację, w którą się wdał w poprzednim wyścigu z tym hamowaniem za safety carem? Uważasz, że to słusznie czy niesłusznie? Dla mnie się zrehabilitował, ale pytanie, jak ty na to patrzysz?
Czy słuszna była kara czy słuszna była kara? Tak, moim zdaniem do końca nie wiem, co miał na myśli. Nie jestem w 100% przekonany, czy to były w 100%, znaczy jestem przekonany, że nie chciał nikomu zrobić krzywdy tym manewrem. Trochę przekombinował, trochę może zabrakło tam jakiejś chłodnej głowy. Może chciał być cwany, może chciał trochę sprawić, żeby ci z tyłu też, żeby w ich głowach pojawiło się chwilę przed restartem coś niechcianego po prostu. Więc dla mnie jak najbardziej ta kara była słuszna i tutaj nie miałem wątpliwości, że to z jego strony po prostu było dosyć niemądre. Jakakolwiek tu była intencja, czy bardzo chciał to zrobić z premedytacją komuś źle, czy nie, po prostu zrobił głupią rzecz i słusznie dostał karę i słusznie przegrał po prostu tamten wyścig. No to jakby i to mówienie, za które później też od razu przepraszam, bo na gorąco w głowie wiadomo, siedzi mnóstwo myśli, żeby tam przypuścili, bo ta kara niesłuszna. No to jak usłyszałem, to byłem zszokowany, bo to jedna z ostatnich osób, które bym podejrzewał, że powiedzą coś takiego. To prędzej właśnie, nie wiem, jakiś Norris, Hamilton, gdzieś mogłoby im się to wyrwać, ale nie Piastriemu. A jednak tutaj cały czas jest w stanie nas zaskakiwać i super, bo też po raz pierwszy zobaczyliśmy tego Piastriego w trochę innej odsłonie. Takiego w końcu zdenerwowanego, w końcu z takim ogromem emocji po wyścigu, bo on zazwyczaj podchodził do tego, tak się wydawało, z taką fińską, wręcz chłodną głową, a tutaj lekka niespodzianka.
W poprzednim odcinku był z nami Robert Kubica i jak opowiadał o tym, jak sobie przypomniał, co właśnie Piastri mówił przez radio, to nigdy go nie widziałem, żeby się tak śmiał po prostu, że przyszło mu to do głowy w ogóle coś takiego wypowiedzieć. No dobra, to diss, twój diss za Grand Prix Belgii.
No to będzie dosyć oczywisty diss po prostu za cały weekend, bo gdyby nie wyścig, to tego dissa dałbym Hamiltonowi za po prostu fatalny weekend do momentu wyścigu. On się w moich oczach trochę zrehabilitował, choć wiadomo, no nie w pełni, bo kwalifikacje jednak są dosyć ważne w Formule 1. I Nico Rosberg, czytałem chwilę teraz przed połączeniem się z wami, mówił, że gdyby to Lewis gonił Piastriego, to takich błędów by nie zrobił w tym wyścigu. Takich jak Norris. Spoko, tylko że jeszcze trzeba się znaleźć w tej pozycji, żeby gonić, a Lewis po kwalifikacjach był w pozycji, w której absolutnie nie miał szans na gonienie zwycięstwa, więc to jednak trochę dwie różne sprawy i błąd przydarzył mu się w kwalifikacjach. Antonelli, no to jest człowiek, który zaliczył bardzo kiepski weekend, który ma jakiś kryzys, to na pewno, kryzys, który wydaje mi się, że to minie i to nie jest tak, że my zobaczymy teraz już tylko złego Antonellego i to już jest koniec kariery i za chwilę go wyrzucą z Mercedesa. Choć gdyby był w Red Bullu, to być może tak by się stało. Myślę, że się z tego wykaraska, ale na pewno należy tam jakiś, nie chcę mówić plan ratunkowy, bo to za duże słowa, ale na pewno trzeba mu trochę tam uwagi i pracy poświęcić, no bo to jest młodziutki chłopak teraz zderzający się z gigantyczną presją, którą jasne miał przez całe życie, ale jednak każdy kierowca F1 mówi, że presja w F1 versus presja w kategoriach juniorskich nawet, to jest jednak trochę inny poziom, bo całe życie dążyłeś do tego, żeby być w F1, wchodzisz tam i nagle się okazuje, że przez parę błędów możesz kompletnie swoje życie w tej Formule 1 przekreślić, więc Dis wędruje do Antonellego, cały czas w niego wierzę, cały czas uważam, że to jest gigantyczny talent i nie uważam, że te parę kiepskich weekendów przekreśla to, że to jest naprawdę solidny kierowca, no tylko trzeba jeszcze trochę tego doświadczenia w F1 nabrać. Sam Wolf mówił, 3 sezony na takie dokształcenie w pełni juniora. Franz Tost kiedyś o tym mówił. Zabierają mi tych juniorów bardzo szybko z wtedy jeszcze Toro Rosso czy Alfa Tauri, a ja potrzebuję 3 lat, żeby ich wychować. Ostatnio Marcin Budkowski też słyszałem, mówił z kolei o 2 latach na to, aby taki młodziak po prostu był w stanie się trochę w tej Formule 1 zadomowić i być pewniejszy siebie, no bo tutaj 80% w przypadku Antonellego to mam wrażenie, że to jest głowa i sam o tym mówi, brakuje mi pewności, no i wydaje mi się, że to jest kwestia po prostu mentalu w tym momencie.
No ja w te 3 sezony nigdy nie wierzyłem, przepraszam, Maksiu, znaczy, tak jak patrzyłem na Formułę 1, jak widziałem, to akurat ci najlepsi kierowcy to nie potrzebują 3 sezonów, znaczy od pierwszego sezonu, często od pierwszego wyścigu widać, czego są zbudowani. Natomiast no, już z całą pewnością, jak masz być 2. Verstappenem, no to raczej nie potrzebujesz 3 lat do tego, ale myślę, że o tym jeszcze porozmawiamy. Przepraszam, Maksiu, bo ci przerwę.
To właśnie ja tylko to chciałem powiedzieć, że proszę mi się tutaj nie rozkręcać, bo do tematu Antonellego jeszcze wrócimy. Proszę mi nie rozbijać całego planu na dzisiejszy dzień. Ale dziękuję za ten wstęp. Tak, jeszcze o tym pogadamy. No to Czarku, proszę. Props Gibbs.
Mój props idzie dla Maxa Verstappena za wygranie 12 sprintu, podczas gdy żaden inny kierowca nie wygrał więcej niż 2, za to, że udało mu się pokonać McLarenę w kwalifikacjach do sprintu 1 McLarena. To był jeden z tych wpadek Norrisa. Też bym dał Disa Norrisowi, ale mam kogoś lepszego, dla mnie przynajmniej. Dość podobnie myślimy, mówiąc szczerze, zaraz powiem, wytłumaczę dlaczego z Maćkiem. Więc no Max, po prostu Max. Chociaż bardzo mi się nie podobało to, jak nie wykazał żadnego cienia, nie wiem, może dlatego, że nie chcę udawać, ale moim zdaniem on dużo zawdzięcza Hornerowi, a nie było widać nawet cienia tego jakiegoś, nie wiem, wdzięczności za to, że kiedyś nie ma Hornera, za to, że tyle dzięki niemu osiągnął. No ale powiedzmy, że to już odsuniemy na tory boczne. Disa dam Hamiltonowi. Myślę, podobnie jak Maciek, w tym względzie, że mnie ten wyścig nie przekonał. Znaczy dla mnie to była po prostu mega porażka i widziałem jakieś takie komentarze w sieci, no, czasami takie memiczne, że tutaj, że Hamilton nigdy niżej niż 4. Na spa i nagle nadjeżdża Ferrari mu to psuje, no ale Charles Leclerc był 4. w sprincie i 3. w wyścigu, o 2. Ferrari. I to tyle. Hamilton po prostu poniósł totalną, druzgocącą porażkę w samochodzie, który został do niego dostosowany, bo nie oszukujmy się, te zmiany w tylnym zawieszeniu, no one miały ustabilizować samochód, ale generalnie po prostu chodzi o to, żeby pomóc Hamiltonowi. No tam zmienione hamulce jeszcze, co też miał problem z hamulcami i mówi, że to mu nie pomogło, że się obrócił wtedy w kwalifikacjach do sprintu, jeśli dobrze pamiętam. Tłumaczył, że Leclerc używał tego rozwiązania od Montrealu. Z całą pewnością nie było tak, że Leclercowi dali coś, czego odmówili Hamiltonowi. To musiało mieć powody takie, że pewnie sam nie chciał wcześniej. Nieważne. Tak czy inaczej, no w wyścigu czego się spodziewać od 7-krotnego mistrza świata i zdaniem niektórych najlepszego kierowcy w historii, kiedy jedzie z tyłu stawki? No, że będzie wyprzedzał. Szczególnie w deszczu. Kierowców z tyłu stawki, więc to, że wyprzedził tych kilku ludzi, to nie ma, znaczy było fajne i dobrze wyglądało, no ale no, to nie jest dla mnie żaden wyróżnik dla kierowcy tego formatu. No a to, że był 7, no to super, bardzo dobra jazda i tak dalej, no ale awansował dzięki świetnej decyzji taktycznej na 7. miejsce, potem jeszcze i nic dalej nie zrobił. Większość wyścigu jechała na tej 7. pozycji, więc co jest inną sprawą, czy się dało w ogóle coś zrobić, ale to o tym też pewnie pogadamy później. Natomiast generalnie no, absolutnie nie zasłużył, znaczy inaczej, został kierowcą wyścigu, bo najwyżej awansował, udawał najwięcej akcji, ale ten weekend w wykonaniu Hamiltona był po prostu bardzo, bardzo słaby i za to dostaje ode mnie Disa.
No to teraz ja w takim razie. Propsy ode mnie, props dla Liama Lawsona, którego wciąż pozostaje cichym fanem i cieszy mnie każdy punkt i cieszy mnie każdy kierowca Red Bulla, który został stamtąd wyrzucony, a potem pokazuje, że jednak się da. I widziałem jakieś po prostu... W ogóle social media Formuły 1 są super, uważam. I wszystkie te konta prześcigają się, kto wymyśli śmieszniejszy content, tak samo na X-ie, dawniej Twitter. I usilnie, Boże, chciałem powiedzieć Alfa Tauri, potem mi przeskoczyło na Toro Rosso, Visa Cash App RB, usilnie próbuje robić jakieś łamańce językowe i jak Liam Lawson zgarnia punkty, to wrzuca grafikę z napisem Loins, że nie Points i nie Lawson, jest to jakieś, wywołuje to we mnie jakieś dziwne poczucie, to Loins, jak sobie to tak czytam, więc super, gratulacje. Zwłaszcza, że Hadżarowi jakoś idzie troszkę gorzej, a myślę, że ten Lawson to wcale nie jest taki zły. Adis Adam na szybko Lando Norrisowi, o którym też jeszcze pogadamy, ale który No, pokazuje, że gdyby nie błędy, czy po prostu jakieś nagłe wyłączenie mózgu Piastriego, to byłby jeszcze dalej w klasyfikacji Mistrzostw Świata. Od niego to miałem na myśli. Dziękuję bardzo, panowie. To były propsy za Grand Prix Belgii. A teraz przejdziemy jeszcze do Grand Prix Belgii, do jeszcze jednego tematu. Jeszcze nie zostawiamy. Czy wyścig wystartował zbyt późno? Czy przesadzili organizatorzy? Ja przyznam, że troszkę ominąłem godzinę 15, nie wiedziałem, co się dzieje, po czym odpalam, a tutaj kierowcy się kręcą w kurteczkach. Mówię, okej, czyli Japonia, nie pamiętam, który to był rok, Vibes, kiedy zaspałem, godzinę wstaję, a tu jeszcze nikt nie jedzie. Więc Maćku, czy uważasz, że przesadzili i wystartowali wyścig za późno? Bo kierowcy podzielili się na trzy obozy, co potem przytoczę.
Tak, no i ja w takich sytuacjach lubię polegać na tym, co mówią kierowcy, bo to jednak oni jadą na torze Spa w deszczu, na torze, który miał niestety, ma swoją tragiczną historię także w ostatnich latach, w tych latach, w których tych tragicznych wypadków, na szczęście w wyścigach bolidów jednomiejscowych, bolidów mamy po prostu bardzo, bardzo mało, no ale jednak Spa niestety jest torem bardzo niebezpiecznym i to, mam wrażenie, było głównym czynnikiem, który wzięła pod uwagę dyrekcja wyścigu. Czy można było ten wyścig rozpocząć parę minut wcześniej, czy można było trochę bardziej, nawet nie zaryzykować, ale po prostu zacząć wcześniej i lepiej to zorganizować po prostu, bo też później czytałem, chyba Adam Cooper podawał informację, że oni jeszcze jeździli ze samochodem bezpieczeństwa, żeby sprawdzić, czy da się na tyle osuszyć obie linie, jeśli chodzi o pola startowe po obu stronach, żeby jednak zrobić start z pól, żeby były w miarę równe szanse lewa a prawa strona, ale później się okazało, że jednak nie i że w ogóle to jednak ruszamy za samochodem bezpieczeństwa, robimy start lotny, więc no to nie poszło na pewno po myśli organizatorów. Trochę nie rozumiem aż tak dużej zadymy wokół tego, bo znowu czytam informacje, że o tam no, kiedyś to byli kierowcy, a ci to w ogóle się wszystkiego boją i to są kurczę baleriny i się boją kropelek deszczu. No, uważam kierowców Formuły 1 za bardzo odważnych ludzi, bo to, co robią, wymaga dużej odwagi. No i nie rozstrzygniemy tak naprawdę. Hamilton i Verstappen, tak jak mówisz, Max, no to te opinie są podzielone. Oni twierdzą, trzeba było wystartować wcześniej. Są tacy, którzy mówią, no nie, mieliśmy rozmowy po Silverstone i tam kierowcy uważali, że w pewnych sytuacjach dyrekcja zachowała się źle w drugą stronę, że z kolei była jazda w zbyt dużym deszczu. I to też wzięli pod uwagę ludzie ze FIA teraz. Więc to jest dosyć trudna sytuacja. Tak, wolałbym, żeby ten wyścig rozpoczął się wcześniej, a nie w sytuacji, w której już niemalże było sucho, a na pewno mocno przysychało. Ale ja trochę z tego aż tak dużej afery bym nie robił.
A Cezary zrobi.
A ja zrobiłem. Zazwyczaj jestem zawsze za kierowcami, jak słyszę te głosy, o których mówiłeś, Maćku, że tutaj, o, że oni paleryni i tak dalej, no to sorry. To oni jeżdżą tymi samochodami, oni wiedzą, jakie to jest ryzyko, oni wiedzą, widzą, jak nie widzą, co ostatnio Hadżar pokazał też nieźle na Silverstone, chociaż moim zdaniem mógł tego uniknąć akurat, pojechał głupio po prostu, mógł jechać trochę inną linią, no ale nieważne, to o tym już żeśmy chyba rozmawiali. Więc i też fakt, że jeździ 20 czy 30 lat temu w większym deszczu nie znaczy, że w tym roku da się to robić, dlatego że są inne bolidy, są jeszcze niżej zawieszone, ta nowa koncepcja niż wcześniej, więc jeszcze bardziej są narażone na aquaplaning i na wszystkie złe efekty, no, są po prostu jeszcze mniej dostosowane do jazdy w deszczu. Jeszcze dają jeszcze większy spray, bo to wszystko spod podłogi jest tak rozprężane i wywalane w powietrze i robi mgłę wręcz, o czym mówi Lewis Hamilton, więc zazwyczaj, zawsze praktycznie bronię kierowców i uważam, że no jak oni mówią, że nie należy jechać, to nie należy jechać. Sęk w tym, że tym razem kilku kierowców jednak mówiło, jak puszczali jakieś komentarze przez radio, to mówili, że można jechać i uważam, że naprawdę jedno okrążenie za samochodem bezpieczeństwa by wystarczyło, a było pięć, co jest w ogóle o cztery za dużo, ale no i to dla mnie to już na bank. Natomiast też bym się zastanawiał, czy tak naprawdę nie można było puścić tego wyścigu 20 minut wcześniej. Co prawda bardzo mi to posłużyło, dlatego że mam po prostu ogromne zaległości w ostatnich dniach z newsami, więc szykując program, musiałem w jakimś momencie przebrnąć jeszcze przez te rzeczy, które miałem odłożone i dzięki temu opóźnieniu po prostu sobie na spokojnie przeszedłem wszystko to, co miałem i mogłem zacząć program o czasie. Więc to ta decyzja z tego względu mi się podobała. Natomiast uważam, że tutaj zostało przesadzone w drugą stronę, co też kilka osób powiedziało i ten wyścig trzeba było wystartować wcześniej. To nie jest łatwa decyzja dla dyrektora wyścigu, ale tutaj no, to było no, mocno widoczne nawet, wydaje mi się, dla laików.
Mi się najbardziej podobało, jak różne są wypowiedzi kierowców, czyli na przykład Piastri. W ciągu ostatnich kilku lat, szczególnie tutaj, daliśmy FIA sygnał, że wolimy dmuchać na zimne niż ryzykować. Myślę, że właśnie to zrobiliśmy dzisiaj. I tam też Alonso, Bartoletto, Gasly, Lawson, Ocon, Tsunoda też mówili, że dobra decyzja. Z kolei Hamilton mówi: najwyraźniej zaczęliśmy wyścig trochę za późno. Krzyczałem: gotowe do startu, gotowe do startu, a oni kręcili się w kółko i w kółko. Myślę, że prawdopodobnie przesadzili z reakcją po ostatnim wyścigu, kiedy prosiliśmy ich, żeby nie restartowali wyścigu zbyt wcześnie, bo widoczność była zła. Ale na koniec mówi: myślę, że i tak wykonali dobrą robotę. No i na końcu zgadnijcie, kto? Czekaj. Max.
Jeszcze Colapinto, tak? Hadjar, Leclerc, Sainz, prawda? Też podobne.
A, tak, tak. Colapinto, Hadjar, Leclerc, Sainz też byli w tym obozie. No i na końcu Verstappen, pod który też Albon, ale Verstappen mówi tak: chciałbym ścigać się od razu o 15. Nawet nie padało. Między zakrętem 1 a 5 było sporo wody, ale gdybyś przejechał dwa okrążenia za samochodem bezpieczeństwa, byłoby o wiele bardziej przejrzyście. Reszta toru była gotowa do jazdy. Im więcej jedziesz, tym lepiej. A jak nie widzisz, to się podnieś. W pewnym momencie zobaczysz. Trochę szkoda.
Nie, nie mu chodziło podnieść ten się lift.
O, lift, no, zdjąć nogę z gazu.
Tak, tak, ta podnieść nogę, no.
Tak, w sensie unieść, no to tak. Rozpędziłem się. No, mi się podoba to podejście, Max. Jedziemy, tak, no, a nie.
Ja trochę mam wrażenie, że to jest sytuacja, z której dyrekcja wyścigu trochę wręcz jakby nie ma idealnego wyjścia, bo w każdej sytuacji będą tacy, którzy trochę będą na jakieś decyzje narzekać, a odpukać, nie daj Bóg, gdyby się coś zdarzyło złego, no to oni za to biorą odpowiedzialność. I mam wrażenie, że też po tych rozmowach na Silverstone, biorąc pod uwagę, że to był tor Spa, akurat ten tor, to tak to ocenili, ale jasne, no, ja się szykowałem na to, że to będzie arcyciekawy wyścig i do momentu startu tego wyścigu wszystko na to wskazywało, a to był strasznie nudny wyścig. Ja się wynudziłem. No wiadomo, że tam, wiesz, trochę sytuacji było, ale
miało być lepiej.
No ale się zastanawiałem trochę, czy to nie jest tak, że oni chcą dorobić jakby wytłumaczenie do tego, że dlaczego Spa jest, nie ma stałego miejsca w kalendarzu. Bo no, Spa nie będzie, tak? Będzie miał raz na dwa lata organizowane, być może nawet straci w ogóle miejsce w kalendarzu Formuły 1, więc jest to kontrowersyjne, dlatego że wielu kierowców uważa, większość ten tor bardzo lubi, fani go bardzo lubią, więc no, same strefy DRS, o czym kierowcy mówili, i strefę DRS można zwiększyć w trakcie weekendu i mówili, że są za krótkie, albo on tym mówi najgłośniej. No to jest takie trochę ukręcanie łba wyścigowi, tak? W sensie, że można lubić lub nie lubić stref DRS, ale jeżeli są wszędzie, no to sprawianie, że pozwalają wyprzedzać w Miami, który jest nędznym torem, ale jest ciekawszy wyścig, a potem robienie ich tak krótkich, że nie ma wyprzedzenia na Spa, który może być mega dobrym wyścigiem, no to jest trochę takie, jakby brzmi, jakby było celowe.
Tak, no a w tle tego wszystkiego są tak naprawdę i tak pieniądze i to, który tor będzie w stanie najwięcej zapłacić. Teraz ostatnio czytałem znowu o Nigerii, jakieś kolejne azjatyckie kierunki się pojawiają. I idziemy w tę stronę i już jesteśmy w takim miejscu, w którym no, możesz sobie wymyślić wyścig gdziekolwiek chcesz, ale jeśli będziesz miał pieniądze bardzo duże, no to będziesz w stanie ten wyścig tam po prostu zorganizować.
Powinno tak być, że jak płacisz 20 milionów, to masz takie strefy DRS. Jak 30, to ci wydłużamy i masz taka, wiecie, tabelka.
Być może tak jest.
Taka delikatna manipulacja. A teraz pytanie o inną delikatną manipulację, albo nie taką delikatną, czyli F1 mówi: Maciej Jermakow, recenzja. Czy ci się, albo przynajmniej czy ci się podobał film? Bo widziałeś, prawda?
Tak, widziałem. Czy mi się podobał film? Tak, dałbym mu, odłączając kwestię wyścigową, odłączając to, że to był film o Formule 1 oglądany przez człowieka, który codziennie czyta coś o Formule 1 i no, powiedzmy, że coś tam o niej wiem, no to bawiłem się dobrze na tym filmie. Czy przeszkadzało mi to, że czasami sobie myślę, no już bez przesady, no wiadomo, że coś takiego się nie może wydarzyć? Tak, przeszkadzało mi to, ale podejrzewam, że strzelam, Instytut Danych Spupy, 70% ludzi czy 80% w ogóle na to nie zwraca uwagi. Byłem na tym filmie z żoną, która trochę ogląda czasami wyścigi, ale nie jest jakąś hardkorową fanką. I ona mówi, ty no, dobra rozrywka. Dopytała się mnie o kilka kwestii, czy tak może się stać, że to chyba nie do końca. Ja mówię, no tak, nie do końca. Rozmawiałem z teściem, który był na tym filmie, który absolutnie nie jest w temacie F1. Mówi, słuchaj, dobra amerykańska rozrywka, tak? Jeśli ktoś lubi tego typu filmy, ja zazwyczaj takich filmów raczej nie oglądam, nie jestem też jakimś wielkim kinomanem, bez przesady, ale pewnie gdyby to był film o innej tematyce, to bym nie poszedł. Wkurzały mnie takie typowo amerykańskie sceny, jak tam ten Brad Pitt z torbą na ramieniu pojawia się nagle w alei serwisowej i wraca. To jak on się tam znalazł? To wszedł tylnym wejściem na pusty tor i nagle mówi, a wiecie, pojadę tam dzień przed jazdą. No głupota totalna, ale już po pierwszych scenach związanych z tym wyścigiem na torze Daytona, gdy ten film się rozpoczynał, to już zobaczyłem, że okej, w kontekście realizmu ścigania już wiem, jaki to będzie film, trzeba się rozsiąść i po prostu delektować się czym innym. Ja bawiłem się okej, kupiłem sobie popcornik, piczku, dobrze się bawiłem, ale to nie jest ani jakieś wielkie finezyjne kino, ani coś, co widz, fan F1 zapamięta na długie lata, ale jest to coś, co na pewno w jakiś sposób uważam pomoże Formule 1, choć myślę, że nie tak jak Drive to Survive. Myślę, że to jest jednak trochę coś innego, no bo tutaj może ktoś, kto nie wiedział nic o F1, trochę się zainteresuje, a przez Drive to Survive od razu był w stanie zakochać się, polubić, zacząć śledzić po prostu sportowców. I to trochę różni te dwie produkcje.
Ciekawe. A no to od 1 do 10?
Takie 7, 7,5.
To tak jak Max. Ja dałem 4 na 10, a potem podniosłem na 5 na 10, ale mi się wydawało, że to dobra nota, a potem zostałem tutaj zasypany uwagami, że w ogóle co to...
Niska, to... nie ma niska nota.
5 na 10?
Żeby dać 4 na 10, to już musiał być taki syf, po prostu, no, wiesz.
A 3, 2, 1 na 10?
A jakby ktoś powiedział, że w skali tego, czy jesteś dobrym dziennikarzem, oceniacie na 5 na 10, no to byś pomyślał, o, ja jestem dobrym dziennikarzem, czy raczej byś pomyślał, no dobra, no trochę jestem średnim dziennikarzem. No.
Bardzo dobrze. Dobre porównanie. Od teraz Cezary musi się zalogować na film Weba i wszystkie oceny pozmieniać. No, wygląda na to, że ogólnie film się podoba, bo przekroczył już 500 milionów dolarów, stał się najbardziej dochodowym filmem z Bradem Pittem. Jest najbardziej dochodowym, to jest jakaś absurdalna statystyka, został najbardziej dochodowym filmem firmy technologicznej, czyli co, Apple i Amazon jeszcze? No nie wiem do końca, co jeszcze, jako to liczymy. No, ale z tego, co wiem, oni też tam liczą na masę zysków ze streamingu, czyli ludzi, którzy będą albo wypożyczali, albo kupowali dostęp do Apple TV przez ten film, nie wiem, jak to będą liczyć, więc ten wynik finansowy rzekomo są zachwyceni. Na pewno się już zwróciło.
Jest to film, no dobra, co ciekawe, tak. Jeszcze dodam, zostanie jeszcze chwilę, który najlepiej sprzedający się film z Bradem Pittem w historii. Czy to was nie zaskakuje? Tak. Bo ja widziałem kilka filmów z Bradem Pittem, które moim zdaniem były lepsze albo o wiele lepsze.
Myślę, że to jest trochę pułapka czasów, tego, że inaczej ludzie chodzą do kina i że nie zawsze box office'y są równane do inflacji. I jeżeli na przykład kiedyś bilet kosztował 10 dolców, a teraz kosztuje 20, i nie zawsze te box office'y biorą to pod uwagę, tak? Tak jak według inflacji, w sensie dołożenia i tak dalej, najbardziej dochodowym filmem jest Przeminęło z wiatrem sprzed tam 90 lat czy 80, a nie Avatar wcale, tylko że jest to niepoliczalne, bo wtedy zarobił 100 milionów dolarów, które teraz by było warte, wiecie, tam 3 miliardy, tak? No jakieś tam, wymyślam troszeczkę, ale to jest mniej więcej ta skala. I tak jak na przykład do tej pory jego najbardziej dochodowymi filmami była Troja, Pan i Pani Smith i Ocean's Eleven, czyli filmy sprzed 20 lat praktycznie. Wtedy na przykład filmów, które przekroczyły miliard dolarów przychodu było 7. Teraz ich jest tam 30. Więc po prostu troszkę czasy się zmieniły. No, ale kurczę, i tak, no.
Macie taki film jak 7, jak 12 małp, World War Z, moim zdaniem fajny film. Czekajcie, bo teraz sobie tutaj oczy. Bękarty Wojny, to jest całkiem fajna ten. Oczywiście Fight Club, No super film, no Fight Club to jest powiedzmy druga planowa rola. Przekręt, nie? W ogóle, kurde, super dobre kino, super dobre role. No sorry, nie? Że ten film, jak on najlepiej, znaczy decyduje widownia i ma rację, tak? Wyborca zawsze ma rację, rozumiem. Natomiast no nie rozumiem tego, że ten film akurat finansowo został wybrany. Nawet przy tym, co mówisz, Max, jako najlepszy. A wasz ulubiony film z Bradem Pittem, macie coś teraz na myśli? Co by wam się bardziej podobało?
Ja nie chyba 7. Chociaż Meet Joe Black jeszcze mi się bardzo... Meet Joe Black i 7 między tymi dwoma.
Bardzo dobra kreacja. Jeszcze w filmie Coenów grał taką drugoplanową rolę, bardzo fajną.
A, w Tajne przez poufne, o Jezu, to było super. Chociaż ja też bardzo lubię te Tarantino filmy, pewnego razu w Hollywood, no też świetne.
No, też super rola, też super rola.
Tak.
No dobra, dobry nie będziemy aktor. Maćka meczyć kinie, bo nie Maciek to.
Wystarczy, że Maciek wygląda jak Brad Pitt, tylko na czarno przefarbowany. Kimi Antonelli. No. Kimi Antonelli nie podbija serc widzów. A nawet wręcz Widzek, przeciwnie. Widzek, tak, to prawda. Czy Włochów w zasadzie, ale nie liczymy tego. Zaczniemy od wypowiedzi Nico Rosberga i od niej się odbijemy. Rosberg mówi tak. Toto powinien dać kontrakt Antonellemu na 2026 rok, żeby się tym nie stresował. Czarku, co ty o tym sądzisz? Żeby mógł się skupić teraz na jeździe. W domyśle, skoro tam nic się ma nie zadziać przy tych fotelach, to już dajmy mu ten kontrakt, żeby on się nie martwił, biedny, tylko się skupił na jeździe teraz.
W przypadku Pereza pięknie zadziałało, prawda? Od razu zdjął mu stresy, jak dostał kontrakt na 2 lata i proszę, jak sobie pięknie radzi teraz. Nie no, dla mnie to jest jakiś absurd. Dużo się zastanawiałem nad tym, co się wydarzyło. Maciek mówił o presji na Antonellego. A ja się będę kierował tą opinią, którą Robert dał, bo Robert też był tutaj, uważał, że Antonelli będzie bardzo dobry i mówił, zanim Antonelli zadebiutował, że będzie miał, że jego zdaniem będzie miał łatwiej, dlatego że jeździ w topowej ekipie, bo po prostu jak jeździsz w topowej ekipie, to masz po prostu rzeczy podsunięte. Ale teraz ostatnio w Codrive'ie powiedział, że problemem jest to, że od niego się za dużo nie wymaga, że właśnie to jest to tak zwane bezstresowe wychowanie. Skoro mowa o dzieciach, tak, dla mnie to jest jeden z moich ulubionych oksymoronów, nie? Jakaś sprzeczność absolutna w dwóch słowach. Czyli to, że on w zasadzie, co by nie było, to mu to powtarza, słuchaj, to wszystko się uczy i tak dalej, on wszystko może. No i jak wszystko może, to tak naprawdę wszystko robi. Tymczasem, miał te przebłyski, dobre Melbourne, miał podium w Kanadzie fajne, pole position do sprintu, a potem chyba drugie miejsce do wyścigu głównego w Miami, to wszystko super dobre, no ale moim zdaniem po Antonellim spodziewaliśmy się więcej. Tak, to jest debiutant, oczywiście, no tylko, że koleś przejechał 9000 km bolidem wcześniej w Formule 1. I też nie wypadł stracę spod ogona, więc no jaki kontrakt kontrakt na przyszły rok niczego nie pomoże. Moim zdaniem Wolf ma teraz potężny problem z Antonellim, to jest problem wizerunkowy, bo nosił go na rękach, wierzył w niego jak święty obrazek i teraz się okazuje, że ale po prostu chłopak nie dowozi i tak naprawdę w takim zespole jak Mercedes na tym poziomie nie powinno być miejsca dla Antonellego w przyszłym roku. Znaczy on powinien zostać w Formule 1 i trochę jak kiedyś z Massą było. Jak wszedł do Formuły 1 i po roku startu w Sauberze został cofnięty na rok do kierowcy testowego Ferrari i trochę potestował, pojeździł, żeby wrócić i potem jeździć znacznie lepiej. Natomiast uznali, że dobra, my wielkie nadzieje pokładaliśmy, ale trzeba chłopakowi dać chwilę odpocząć tak i jeszcze się podszkolić, dopiero potem wrócić do Formuły 1. I moim zdaniem tę drogę powinien teraz przejść Antonelli.
No ale jeszcze tylko Maćku, już ci oddaję głos, tylko jeszcze wtrącę, że Toto Wolff rzekomo przed kwalifikacjami powiedział Antonellemu jako taki niby żarcik, że jak przejdzie do Q3, to że mu da 500 euro. Ale ja to widziałem na X-ie dawniej Twitter, więc to nie jest niezweryfikowane.
Czasami nie wiadomo. Swoją drogą właśnie była... Autosport rzucił na Twittera informację, że Hamilton był widziany, jak wychodził z motorhome'u Mercedesa i że był tam pocieszać Antonellego. I Viaplay holenderskiego zapytało Hamiltona o to, czy rzeczywiście poszedł pocieszać Antonellego. Hamilton mówi, no nie, ja po prostu poszedłem do moich starych ziomków z byłej ekipy. No i podałem tę informację w ósmym biegu, że to fake, a dzisiaj dopiero spłynęła jeszcze wypowiedź Antonellego, który mówi, no tak, był Lewis u nas w motorhome'ie i tam parę słów zamieniliśmy, powiedział, żebym się nie martwił, że głowa do góry i że wszystko będzie dobrze, więc tak, do końca nie wiem, jak to odczytać.
Hamilton, mówi, Jezu.
Hamilton mówi, że ja nie po to po prostu tam poszedłem, a pewnie myślę, dobra, coś mu tam powiedziałem, no ale bez przesady, nie poszedłem mu tam życia wyścigowego przecież ratować. Ja cały czas, to już tak krótko, bo się rozgadałem na początku o tym Antonelli. Nie wiedziałem, że tak te propsy i disy to szybko trzeba. Ja wierzę cały czas w Antonellego. Mam nadzieję, że się i liczę na to, że się przebudzi. Musi się przebudzić najlepiej jeszcze w tym sezonie, żeby trochę łatwiej pod kątem głowy i mentalu weszło mu się w kolejny rok. No bo jeśli, a wiele na to wskazuje, no teraz te informacje podał Erik van Haren, no czyli już najbliższe źródło, jeśli chodzi o rodzinę Maxa, o rodzinę Verstappenów i o samego Maxa. No, van Haren wczoraj wieczorem napisał na The Telegraph, że sprawa już jest przesądzona, Verstappen zostaje w Mercedesie, nie tylko kwestia klauzuli, ale także to, że po prostu Max chce jeszcze ten rok w Red Bullu przejeździć i zobaczyć, co będzie później. No i teraz pytanie, jak Antonelli się, znaczy dobrze dla niego, żeby wrócił do formy, jeśli Mercedes rzeczywiście będzie w przyszłym sezonie bardzo szybki. Bo jeśli Mercedes będzie miał samochód zdolny do wygrywania, a Antonelli będzie jeździł tak jak w tym momencie, no to będzie dla niego już wtedy gigantyczny problem. Bo wtedy po drugim roku słabym Antonellego Wolfowi dużo łatwiej będzie to Antonellego zastąpić Verstappenem niż Russella. Ja i tak cały czas uważam, że w tym momencie, gdyby Verstappen przychodził do Mercedesa, to ja uważam, że Russella powinno się zostawić i Antonellego gdzieś dać jeszcze na jakiegoś karnego jeżyka do gorszego zespołu. No ale wygląda na to, że będzie miał trochę spokoju w przyszłym sezonie. Chciałbym, żeby to był taki kot, na jakiego go wszyscy kreują i jakim był przez te swoje dotychczasowe lata w motorsporcie. Nie w każdym sezonie, nie zawsze. Sezon w Formule 2 wiadomo jaki był, no ale nadzieje są wobec niego spore. Chciałbym, żeby to był po prostu kocur, bo kiedyś te kocury obecne też przestaną jeździć w F1 i młodsze kocury są nam potrzebne po prostu.
No dobra, ale chciałbyś, żeby był kocurem, to jest jedno, ja to rozumiem, ale czy wierzysz w to, że Antonelli będzie drugim Verstappenem? Czy w tę narrację?
Znaczy, nie, no uważasz? Wiesz, znaczy ja trochę nie lubię nazywania kierowców, wiesz, drugi Kubica, no ilu już drugich Kubiców mieliśmy w Polsce? No to już każdy, to już tam od dawien dawna to już drugich Kubiców to mieliśmy 1000, ostatnio Kucharczyk, Sztuka, wszyscy są drugimi Kubicami. No to nie ma najmniejszego sensu. No Kubica był i jest jeden, Verstappen był i jest jeden. Nie będzie drugiego takiego gościa jak Verstappen z takim złożeniem się cech osobowościowych, mentalnych i tego, jak on się spisuje na torze. No, spójrzmy na Piastriego. No, Piastri jest przekozackim kierowcą, ale jest zupełnie inny niż Max Verstappen. To jeśli chodzi o jakiś o to, jak się wypowiada, jaki jest w takim obyciu, no to są po prostu inne osoby, inne charaktery i to mi się też podoba. No, gdyby wszyscy byli tacy jak Verstappen, tacy bardzo mocni, przekonani, co jest super, super cechą o tym, że jesteś najlepszy i że wszystko, świat stoi u twych stóp, super sprawa, ale nie chciałbym mówić, że Antonelli to drugi Verstappen. Chciałbym, żeby Antonelli to po prostu był materiał na mistrza świata wielokrotnego. Mhm. I wierzę cały czas, że tak jest.
Ja się odniosę do tej narracji jednak, no bo to było coś, co było takie mocno klepane i może to tego nie powiedział, nie słyszałem, bo chyba się nawet nie odważył, bo to jest ta logika, o której ty mówisz, tak, nie będzie drugiego Verstappena, Verstappen jest tylko jeden, ale jednak, no, kiedy mówisz takie rzeczy, to przedstawiam jakiś typ kierowcy, jakiś typ zawodnika, który jest absolutnie z topowej półki kierowca, który po prostu wymiata, który ratuje bolid jadąc półbokiem w wieku lat 17 na mokrym Interlagos albo robi 360 pełnego Altonena i jedzie dalej. I moim zdaniem tutaj to już po prostu ten pociąg odjechał. Kiedy już na Monzy był problem z rozbiciem samochodu, no od razu sygnalizowałem, że to nie wygląda mi na drugiego Verstappena. A teraz tym bardziej mi to nie wygląda, ja w to po prostu absolutnie nie wierzę. Znaczy wierzę, że może być kierowcą bardzo dobrym, ale trochę mniej. Moim zdaniem no, brakuje mu takiego, przede wszystkim zabrakuje mu zaangażowania, takiego jakie ma Verstappen. Czyli to Rosberg zwracał na to uwagę, że tutaj cała klasa przyszła, jeszcze drużyna futbolowa na Imole i rozdawanie autografów, że jest po prostu za bardzo rozproszone. I mówi, że receptą jest to, żeby tylko i wyłącznie się ścigać. Żadnych wizyt z zewnątrz, tylko dwa razy więcej czasu w symulatorze zaangażowani. Jak patrzę też na jego zachowanie, Antonellego, to jest miły, fajny chłopak, ale no nie ma w sobie tego, co ma Verstappen. Jest jeszcze taki milutki, grzeczniutki. No, pod wieloma względami, łącznie z jazdą, moim zdaniem daleko mu do Verstappena. Drugiego, co nie oznacza, że nie jest kierowcą na miarę mistrza świata, no, tylko po prostu, czy bardzo zdolnym. Ale po prostu to nie jest ta droga, to nie jest ten kierowca. Tymek Kucharczyk też w tym programie mówił o tym, który się ścigał przecież od kartingu jeszcze, od najmłodszych lat i zna Antonellego bardzo dobrze osobiście. Też podał pod wątpliwość tę tezę, że jest drugim Verstappenem, zresztą w takich bardzo konkretnych słowach, z bardzo konkretną argumentacją i moim zdaniem to Tymek ma rację. I trzeba dodać jeszcze jedną rzecz, Verstappen miał inną drogę do Formuły 1. Verstappen przejeździł rok w bolidach jednomiejscowych w Formule 3, która była o wiele wolniejsza wtedy niż jest teraz, bo to była inna kategoria tak naprawdę. To jest tak jakby teraz przeszedł, nie wiem, z Freki powiedzmy, czy coś takiego, ale też trochę wolniejszych bolidów. Prosto do Formuły 1. Po jednym roku startów tylko w bolidach. I owszem, jakieś tam błędy popełniał, no ale no też błyszczał, tak, był szybki, rozłożył Sainza starszego z o wiele większym doświadczeniem w motorsporcie, więc no, no, nie ta historia po prostu i no, no, no nie, no uważam, że już teraz możemy powiedzieć, że myśląc tej idei drugiego Verstappena, takiego totalnego kozaka, potencjalnego najlepszego kierowcę w historii, zdaniem niektórych, dla mnie nie ma jednego, tak, no, ale jednego z tam obok Senny, Laudy, Prosta, no to, no, no, no to nie widzę tego, nie widzę tego.
No a generalnie jeśli chodzi o stawkę obecną Formuły 1, to kogo byście nazwali takimi gośćmi, którzy mogą być takimi, wiecie, następcami, kolejnymi Verstappenami właśnie w kontekście tego, że seryjnie zdobywane mistrzostwa, umiejętność zdobycia seryjnych mistrzów. Piastri i ktoś jeszcze?
Chciałbym powiedzieć Berman, tylko że on jest niesprawdzony zupełnie, więc to jest takie na zasadzie takiego potencjału tylko i paru rzeczy, które gdzieś tam pokazał.
No, Adjar też ma potencjał, nie?
No tak, tak, exactly, więc to troszkę za mało, żeby oceniać, że będzie zdobywał. No, Leclerc chyba nie w Ferrari, jak przejdzie gdzieś, to może to wtedy, ale ja, od razu mi przychodzi do głowy Piastri i tyle, szczerze mówiąc.
Mi się wydaje, że to jest takie trochę kwestia, tak jak z tym drugim Kubicą, że jakby to jest bardzo wysoko stawiana poprzeczka, znaczy ultra wysoko i nie będzie do drugiego Kubicy nie tylko ze względu na to, że jest to zestaw cech, ale też ze względu na to, że mamy do czynienia z kierowcą, który skupia tak dużo pokrytych różnego rodzaju obszarów związanych z motorsportem i bezpośrednio i pośrednio, że po prostu ciężko jest dorównywać do takiej osoby. Może mieć nowych, innych kierowców Formuły 1, bardzo dobrych, bardzo zdolnych, no ale no, drugiego Kubicy nie będzie i tak samo w obecnej stawce. Ciężko jest znaleźć kierowcę, który byłby tak ogólnobojowo do wszystkiego nastawiony, jak Verstappen. Baton o tym ostatnio dużo mówił, naraził się brytyjskiej publiczności, że jego zdaniem to jest najlepszy kierowca w historii, że on nie widział w historii żadnego innego kierowcy, który byłby tak generalnie no, w tak wielu obszarach wszystko jakby zbierał w garści i miał wszystko tak ogarnięte, jeśli chodzi o motorsport. Ja jednego tego kierowcy widziałem, ale to już tam to może nie będziemy wchodzić na te obszary. Myślę, że wszyscy wiemy, o kogo chodzi, tylko nie był w stanie tego pokazać w Formule 1 po prostu. Więc trudno jest w obecnej stawce kogoś takiego wyznaczać, ale jest kilku kierowców, którzy są minimum bardzo blisko. Myślę, znaczy Piastri to jeszcze bym zaczekał, jest bardzo dobre, ale czy tak blisko, to nie wiem. Myślę, że Leclerc jest bardzo blisko Verstappena, bliżej niż się wielu zdaje. Myślę, że Russell jest bardzo blisko Verstappena, jeśli chodzi o prędkość. O ściganie nie, ale też jest blisko. Jest bardzo, poziom z Formuły 1 jest bardzo zbliżony. Mówię teraz o tych młodszych kierowcach. No a z tych takich najmłodszych, no to może ostatecznie będzie to faktycznie Bortoleto, który tam początek miał przeciętny, ale ostatnio pokazuje się z dobrej strony, tak.
Też nie jest to łatwy samochód do pokazania się, no trzeba trochę pogrzebać, żeby sprawdzić, czy to był dobry, czy słaby weekend. No, tak jak spojrzymy na
podium, można zdobyć.
14, 19, 18, 18, 18, 14, 12, no to ile się nie wgłębimy w te weekendy, to możemy powiedzieć, o, jest źle, no ale tu wiemy, jak było z Williamsem w 2019 roku, to jest mój ulubiony przykład, tylko my tam patrzyliśmy, co się działo konkretnie w dany weekend, a dziennikarz z Hiszpanii nie siedział i nie analizował tego, jak to wyglądało w pierwszym treningu, w drugim, w trzecim, w kwalifikacjach i wyścigu, po prostu to wiedział, że Williams był ostatni i tyle.
Tak.
No. To jest inna kwestia.
Ja się obudziłem dzisiaj rano, otwieram sobie aplikację do komunikacji i patrzę, że Cezary napisał dość wcześnie jak na niego. Domyślam się dlaczego, był już wtedy operacyjny. I napisał mi taką myśl, która wydaje się na pierwszy rzut oka może lekko kontrowersyjna, ale im dłużej o niej myślę, tej myśli, o Czarku też myślę, wiadomo, ale im dłużej myślę o tej myśli, tym bardziej logiczna mi się wydaje. Otóż, skoro Christian Horner został wyrzucony za złe wyniki, to czy Toto Wolff też nie powinien polecieć? No bo tak naprawdę... Rok temu Verstappen zdobył mistrzostwo. W tym roku jest trochę trudniej, a w Mercedesie już od kilku sezonów. Mam wrażenie, że od kilku sezonów w Mercedesie jest tak, dobra, byliśmy super, teraz nam nie idzie, czekamy na tą nową formułę. No ale come on, tam jest taki status quo już od jakiegoś czasu. Oni tak, wiemy, że Mercedes czasem może wyskoczyć, ale równie dobrze może po prostu skwasić i mogą być w drugiej dziesiątce i tam nie widać jakiegoś takiego choćby powolnego progresu. Tam jest ciągle takie odbijanie się od jednej ściany do drugiej, mam wrażenie. Maćku, zwolniłbyś Toto Wolffa, gdybyś był, nie wiem, jeszcze wyżej?
Gdybym był udziałowcem Mercedesa, tak jak Toto Wolff. Wiesz co, teraz jeszcze nie. Zobaczyłbym, co się stanie w tym nowym rozdaniu, na które, tak jak mówisz, czekają i w Mercedesie, no i my też czekamy, żeby zobaczyć, jak to będzie wyglądało, no bo jeśli Mercedes będzie szybki, będzie miał dobry silnik, no to będzie to sukces między innymi Toto Wolffa, który, okej, ostatnie lata są słabe, ale no jednego mu nie można odmówić, politycznie w padoku jest umocowany fantastycznie, wie jak to rozgrywać, wie z kim gadać, wie jak gadać, a to jest rzecz w Formule 1 bardzo potrzebna i trudno o takiego wyrafinowanego gracza, jakim jest Wolff. Ale czy w przypadku słabego sezonu 2026, a tym samym słabego samochodu Mercedesa, czy to nie będzie sygnał, że no dobra, może po prostu jakaś tutaj formuła się wyczerpała i to niech będzie obecny w zespole, ale w jakiejś innej roli, niech będzie jakimś doradcą, a niech te stery na co dzień przejmie ktoś inny, ktoś, kto ma już trochę inne spojrzenie na Formułę 1, politycznie Horner. Niech Wolff cały czas tam będzie, politycznie Wolff niech tam cały czas będzie obecny, niech będzie przedstawicielem ekipy w trakcie jakichś rozmów, niech mówi, co trzeba mówić w trakcie niektórych pertraktów, ale na co dzień, może niech ktoś inny prowadzi tę ekipę, bo on coś już stracił, jeśli chodzi o takie nowoczesne podejście do zarządzania ludźmi. Nie wiem, zastanawiam się, strzelam, ale mówię, to zobaczyłbym, jak wypadnie przyszły sezon, no bo trudno odmówić Mercedesowi wielu lat sukcesów, jasne, ostatnie kilka lat było słabych, a przykład z Hornerem, tak, ale no nie oszukujmy się, gdyby tam nie było rodziny Verstappenów, to w ten weekend na pitwallu siedziałby Christian, a nie Lauren Mekies, to nie mam wątpliwości co do tego.
Bardzo ciekawy pomysł z tym przesunięciem Wolffa, tak naprawdę na pozycję, którą kiedyś miał Niki Lauda, czy jaką teraz ma Helmut Marko, też Austriacy.
Taki Austriacy. Trochę się bałem to powiedzieć, trochę się bałem go porównać do Laudy, ale tak, no w sensie powiedzmy, no nie jak Lauda, no bo to jednak trochę inny rodzaj autorytetu, ale pozycja gdzieś właśnie w takich granicach, nie?
A czy w takim razie, skoro Toto jeszcze nie zasługuje, to czy Horner zasłużył na to, żeby go wywalić?
Czy to te holenderskie nie. palce?
Uważam, że nie. Ja bym Hornera w tym momencie nie zwalniał. Uważam, że trochę ogon zaczął machać psem w tej sytuacji i uważam, że moment, w którym ojciec kierowcy, mówiłem to w zeszłym roku, jeśli ojciec kierowcy mówi publicznie, że szef ekipy, w której jeździ jego syn, za chwilę rozwali tę ekipę i trzeba wprowadzić jakieś zmiany, cała ta akcja z tym dochodzeniem przeciwko Hornerowi, no ta sprawa też wyszła przez holenderskie media, nie mamy na to absolutnie żadnych dowodów, można się tylko zastanawiać, kto był źródłem na początku tych wszystkich przecieków do mediów i całej tej narracji. Wydaje mi się, że to jest sytuacja, jasne, sportowo bardzo korzystna dla Red Bulla, no bo chcą mieć u siebie cały czas Maxa Verstappena, ale na dłuższą metę mogą skończyć z tym, że nie będzie tam i Hornera, i Verstappena, a zespół będzie miał słaby samochód w 2026 roku, nie będzie tam Helmuta Marko i będzie Lauren Mekies, który będzie próbował jakoś to posklejać, mając odpukać, bo im tego nie życzę, kiepski samochód.
A propos Josa Verstappena, to w ogóle to był świetny weekend dla Nico Rosberga jako dziennika, jako reportera, bo był taki moment, że podszedł do Josa i powiedział: co sądzisz o zwolnieniu Hornera? Bez komentarza. Teraz nic nie mówisz?
Tak, super. Piękne słowa.
Niczego się nie boi.
Też nie boi przepraszam, jeszcze ci tylko wejdę tak. Słowo, z Walterem Bottasem też miał świetną rozmowę, że podszedł do Bottasa i mówi: czy masz już, czy jak tam twój podpisany kontrakt z Cadillaciem, coś takiego, i Walteri udawał, że go nie słyszy i mówi: co mówisz? Nie słyszę. I Rosberg na koniec tylko dopytał: no dobra, czy będą niedługo jakieś potwierdzenia? Bottas mówi: no zobaczymy. Więc uważam, że Nico Rosberg jako reporter to jest jedna z najlepszych rzeczy ostatnio, jaka się przydarzyła w F1, bo mało jest ludzi, którzy tak wprost są w stanie bez w ogóle cienia zawahania wypowiadać pewne rzeczy w twarz innym ludziom. No, nie mógłby sobie zwykły, nazwijmy to szeregowy reporter, pozwolić na część uwag, które mówi Rosberg, bo po prostu za chwilę ludzie by z nim przestali rozmawiać. Tak?
Albo by stracił wjazdówkę do padoku, po prostu by mu odebrali wyjściówkę. Tak, powiedz, sorry, ale ty tu więcej nie wchodzisz. No do tego stopnia Rosberg, że się przed nim ten Lewis Hamilton zasłania, tak?
Była taka sytuacja, że podszedł Rosberg i Hamilton obrócił, że niby przypadkiem ten parasol, taki wielki, czerwony, w stronę Rosberga i przeszedł sobie obok. I tylko Rosberg strzela tam miny do kamery.
Stara miłość nie rdzewieje.
Nie, zupełnie nie. Teraz porozmawiamy o drugim lub trzecim Kubicy, czyli wielkiej nadziei polskiego motorsportu. Maciej Jermakow to jest wciąż nasz gość. wyścigi mini, zwycięstwo i dwa podia, dobrze mówię? Czy coś podium?
W całym sezonie?
Nie,
tak. Znaczy to,
ostatnio chyba tak, nawet.
Nie, no to ostatnio miałem dwa razy, w ten poprzedni weekend miałem dwa razy podium. Tak. Jedno w wyścigu Endurance dwugodzinnym, jedno w sprincie. A jeśli chodzi o cały sezon, no to już wszystkie miejsca na podium zaliczyłem. Udało się wygrać jeden wyścig. Co do dzisiaj mam ciarki, jak o tym myślę. To właśnie dzisiaj
być kierowcą
rano
wyścigowym na full time. Ja już na wyścigu przyjechałem, ale ty jedziesz cały sezon.
No, super to jest sprawa. Ja o tym całe życie marzyłem i trochę momentami nie wierzę. Dla mnie, wiesz, takie momenty, jak byłem dzieciakiem i obserwowałem kierowców rajdowych, no bo mój brat do dzisiaj związany z rajdami, gdy oglądałem kierowców rajdowych, którzy na przykład gdzieś idą na start albo na jakąś przed czy porajdową imprezę i trzymają na przykład w takim futerale, szparko, swój kombinezon. Ja na to patrzę i mówię: Jezu, ale to jest czad, idziesz z taką torebeczką. I teraz ja z taką torebeczką sobie idę na to i mówię: Jezus Maria, co się tu wydarzyło. No super to jest uczucie. Początek sezonu miałem taki, że wiecie, ja się bałem w ogóle za bardzo wyprzedzać, bałem się bronić, bałem się jakiegokolwiek kontaktu, no a teraz na poprzedniej rundzie już tam wjeżdżam, składamy sobie lusterka, wypadłem z toru już tam dwa czy trzy razy, miałem kolizję w trakcie Endurance'a, byłem w kanapce pomiędzy dużo szybszym BMW po lewej stronie, drugim miniakiem po prawej, stukaliśmy się wszyscy nawzajem, miałem przykrzywioną kierownicę do końca całego Endurance'a. Mnóstwo to jest emocji niesamowitych, cudownych, wspaniałych. To uczucie po zwycięstwie jest w ogóle nie do opisania i taki wyrzut dopaminy, który towarzyszy w całym tym dniu, gdy się to udało osiągnąć. No i oczywiście to nie sprawia, że ja teraz jestem mądrzejszy, jeśli chodzi o kwestie wyścigowe, bo się ściga miniakami i bez przesady. Jasne, to jest fajna walka, ale jedną rzecz te wyścigi mnie nauczyły. Jeszcze bardziej mi podkreśliły to, jak ważna w ściganiu jest głowa, bo teraz to odczuwam na własnej skórze, na poziomie absolutnie niskim i nieporównywalnym do tego, co robią kierowcy w samochodach GT3, w seriach juniorskich i tak dalej. Ale wciąż, nawet w tych miniakach, głowa odgrywa tak dużą rolę, że jesteś w stanie przez to wygrać albo przegrać dany wyścig, wygrać albo przegrać dany pojedynek. I sam już miałem takie dni, w których czułem się gorzej za kierownicą, zaczynałem siebie wątpić, nagle jechałem wolniej, wydawało mi się, że to coś z samochodem, później się okazywało, że nie z samochodem, mówię: no dobra, to co się dzieje ze mną, dlaczego? Więc szybka analiza kółka, okazywało się, że no dobra, w tym zakręcie po prostu jadę wolniej, muszę tutaj przyspieszyć, odblokować się. Przyspieszyłem, bo to taki dosyć szybki zakręt, no i okazało się, że hej, no da się tam szybciej pojechać, tylko miałem jakąś blokadę w głowie, mimo że ten zakręt przejeżdżałem już nawet w tym sezonie wielokrotnie, bo ścigałem się głównie po jednym torze Poznań. Więc polecam wszystkim spróbowanie, chociaż jeden weekendzik, łatwo jest zrobić taką licencję, to nie jest nic trudnego, każdy praktycznie zdaje ten egzamin. Można sobie na przykład na wyścig Endurance taki samochód wynająć, przejechać dwugodzinny Endurance na zmianę z drugim kierowcą i no jakby bagaż doświadczeń i znajomości, tego ilu ludzi poznajesz, jak się świetnie bawisz podczas tego weekendu. Teraz mieliśmy przyczepę wynajętą, spałem na torze z całą rodzinką, więc fajna kempingowa, piknikowa atmosfera. No dokładnie, no, też stara przyczepa, bo innych nie było akurat i była tańsza. Przyjechałem na tor Passatem, więc można to porównać.
Z taką torbą właśnie.
Tak, Passerat i z taką torbą wchodzę na tor, więc tak, no coś pięknego, super. No to jest taki mój wymarzony, ja zawsze o tym marzyłem. No.
Super.
I spełniam marzenia po prostu.
Bardzo fajnie, że spełniasz te marzenia, gratuluję mi ci tego. To ja nawet do tego mówię, że wiesz, że idzie z tym kaskiem szparko, to jakby to są moje doświadczenia, dlatego że w pewnym sensie, bo ja tak jak no, wystartowałem w sumie w 6 wyścigach rangi Mistrzostw Polski, no tam w wielu innych jeździłem, ale to jakieś takie małe imprezki w sensie tam go-kartowe i tak dalej i to rentale, tak, no wyścig to wyścig. Natomiast tak, że jeździsz właśnie takim samochodem, to były kije wszystkie oczywiście, Sidy i te, i Picanto. I to, co mnie, poza samą jazdą oczywiście, która jest super fajna, że gdzieś po torze, to, co mnie najbardziej jarało, to te wszystkie takie procedury, że dobra, tu się musisz zapakować do samochodu, zakładasz kombinezon, to jest dokładnie tak jak z tym kaskiem, nie? Tu wsiadasz, naciągasz pasy, wyprowadzają cię na pola przedstartowe, wjeżdżasz na tor, odliczasz czas na prostej startowej, okrążenie zapoznawcze, starty, wszystkie takie rzeczy, że kurde, czułem się prawie jak w Top Gunie, czy tam w F1 mówi, nie? Że to właśnie, no bo to są procedury w zasadzie niemal identyczne, no co prawda Formuły 1 mają 1000 koni, a nie tam 100... tam Seat miał chyba 150 czy coś takiego, 140 parę, a Picanto to miała koło 100. No i to nie to samo, ale jednak no wiesz, takie te
oczywiście.
No, zakładanie kombinezonu, no to jest po prostu magia, nie? Marzenie. Naprawdę to było fantastyczne. No i też jazda była przyjemna.
Tak, no i zapraszam wszystkich na tor Poznań, bo ja trochę też nie doceniałem tych imprez na torze Poznań, Mistrzostw Polski w wyścigach. Trochę myślałem, że absolutnie się tam nic nie dzieje, ale nie. Teraz wrześniowa runda szykuje się w ogóle niesamowicie, bo przyjeżdża też Puchar Litwy, Łotwy i Estonii do nas, tamtejsze mistrzostwa. Jest szansa, że będzie około 200 samochodów przez cały weekend. Porszaki, GT3, LMP3, przecież no jechałem w Endurance razem z samochodami LMP3, które mnie wyprzedzały. Ja jechałem obok nich na jednym torze, co było dosyć hardkorowe. Jeden z naszych miniaków w ogóle zderzył się z samochodem LMP3 w trakcie Endurance'a. Oni już z daleka mrugają światłami, widzisz, że nadjeżdżają, ale mają taką różnicę prędkości, że po sekundzie są obok ciebie. 19-21 września, ostatnia runda na Poznaniu. Wstęp jest wolny, tam 20 zł za parking, ale super, naprawdę można zobaczyć samochody, można sobie cały dzień tam spędzić. Jest jedzonko, picie jedzonko, wszystko co trzeba do fajnie spędzonego czasu.
No dobrze, Czarku, ja cię chciałem zapytać o twoje jazdy go-kartami właśnie, o których też wspominałeś, ale takimi prawdziwymi. Takimi dla prawdziwych hardkorowców.
Znaczy to tak, w tym naszym programie Code Drive Adrenalin. Już mamy praktycznie cały termin jeden zapełniony kolejny i zrobimy kolejny termin. No jest to insza niszość, nie? To są takie testy, no to jest taka trochę mała Formuła 1. Jest tam niby oczywiście duży rozstrzał między 34-konnym gokantem a 1000-konnym bolidem, ale generalnie no sami kierowcy Formuły 1, sam Nico Rosberg, który walczy z Hamiltonem o Mistrzostwo Świata w 2016 roku, nie bez powodu mówił i trenował właśnie na gokartach bardzo dużo, bo to było takie no, pod pewnymi względami najbardziej zbliżone, no to no tam mamy te samochody takie, powiedzmy tak jak Maciek jeździ, czy te kije, no to one są bardzo fajne do jazdy, ale to są takie ciężkie, duże samochody zamknięte, a gokart to jest absolutna lekkość i takie szaleństwo, bardzo duża zrywność, o wiele wyższe przyciążenia i o wiele więcej akcji, o wiele szybciej, o wiele więcej się dzieje, więc no akurat ta akcja, o której mówimy, to nie są wyścigi, bo bym się bał ludzi wypuścić do wyścigania gokartami bez doświadczenia, bo to jest naprawdę hardcore, jak się ścigają dzieciaki na gokartach, a nie tylko dorośli, to tam się cną na tysięczne części sekundy w kwalifikacjach cała stawka, że to są takie odległości, tysięczne, setne sekundy, a potem cały czas akcja z tyłu, z przodu, tutaj z każdej strony, to jest po prostu masakra, ale do takich testów, jakie robimy w tej ramie Fernando Alonso, no to, że każdy ma tam swój kawałek toru, czasem się wyprzedzają, no to no, o wiele łatwiej wtedy, ale masz właśnie to obcowanie z taką już hardkorową prędkością, no bo to jest bardzo lekkie, siedzisz praktycznie na ziemi, tak, pod tyłkiem, za tyłkiem masz tylne koła, pod nogami masz przednie koła i jakby tam niska masa, rozkład osi i sprawiają, że po prostu jest to absolutnie hardkorowe przeżycie. Bardzo też zależące fizycznie. Tak.
No
tak,
właśnie,
tak.
O tym chciałem powiedzieć, że ja ostatnio miałem pierwszy raz w życiu przyjemność przejechać się takim profesjonalnym go-kartem i mogłem jeździć dłużej, ale zjechałem, bo mówię, nie no, przecież ja za chwilę się tutaj, za przeproszeniem, zeszygam w tym go-karcie, bo byłem po prostu, wiesz, ja chodzę na siłownię, coś tam ćwiczę ostatnio, tak, akurat, tak, jak nigdy w moim życiu, ale później też gadałem z kolegami, którzy się ścigają na kartach i oni mówią, no nie no, stary, to jakby to są inne mięśnie, to trudno jest to wytrenować, trzeba jeździć po prostu. Ja ledwo żyłem, naprawdę, wszystko się boli, no. Ale absolutnie cudowne przeżycie.
Dlatego serdecznie Państwa zachęcamy, będą jeszcze na pewno terminy.
Tak. Podlinkujemy pod materiałem, żeby tam można sobie podpytać, co jak, pod mailem.
Tak jest. No dobrze, chciałem Cię, Maćku, jeszcze poprosić, ponieważ w poprzednim odcinku robiliśmy takie mini podsumowanie sezonu z Robertem, żebyś nam powiedział o swoim największym zaskoczeniu i największym rozczarowaniu tego sezonu so far, po 12 wyścigach, 13.
Tak.
Największe rozczarowanie to forma Lewisa Hamiltona. Spodziewałem się, że po prostu będzie szybszy. I to mnie rozczarowało. Największe zaskoczenie, highlight sezonu, absolutnie podium Nico Hülkenberga. No to nie ma konkurencji. Nie ma konkurencji na razie. Więc na to bym wskazał.
Zadziwiająco, bardzo, bardzo podobnie obstawiliśmy. Ja też, bo robiliśmy w poprzednim odcinku. Też Robert mówił, jadę podium Hülkenberga i Ferrari całościowo i Hamiltona. No proszę.
Tak, myślałem o Ferrari, no nie wiem, jakoś do tego, że Ferrari rozczarowuje, jestem przyzwyczajony bardziej niż do tego, że Hamilton rozczarowuje. Po prostu miałem trochę nadzieję jako człowiek, który chciałby widzieć Hamiltona w dobrej formie, bo nie chciałbym, żeby odchodził z Formuły 1, co no, niechybnie się zbliża, jako ktoś, kto nie ma formy, i chciałbym, żeby to Ferrari było przez niego wprowadzane regularnie gdzieś na wysokie miejsca. Nie zakładałem inaczej. Myślałem, że to, co się działo w Mercedesie, to jest kwestia samochodu bardziej i tego, że rzeczywiście coś tam po prostu nie działa, ale w tym momencie no widać, że to jest bardziej kwestia generacji tych aut, formy po prostu samego Hamiltona. No i albo przyjdzie przełom w 2026, albo po prostu, no, absolutnie nikomu nie chcę mówić, że trzeba kończyć karierę, ale na pewno trzeba będzie to rozważyć, bo to chyba nie będzie miało sensu.
Tak jest. Tak się zgadzacie, że jeszcze raz będzie spotkanie, to wam zacznę robić takie testy jak bliźniakom, że
nuda.
Pokażcie ilość palców, na przykład liczbę palców, czy pokażcie to samo, zobaczymy, cwaniaczki.
Liczbę palców.
Ciekawe. Grand Prix Węgier 2025, jeszcze sobie dzisiaj obgadamy. Wracamy na ulubiony tor wszystkich Polaków, jak wiadomo. Trochę się tam pozmienia, o czym zaraz, ale Czarku, ty jeździłeś po Hungaroringu?
Tak, jeździłem. Miałem kiedyś takie testy w golfem kapowym jeszcze parę lat temu. Pamiętam, że tam Adam Gładysz, tak, czyli ojciec Maćka, też mnie trochę tam coachował, był jedną z osób, bo to pan Janusz obsługiwał tę kategorię. I no, to było o tyle bardzo ciekawe doświadczenie, że no, taki golf, ile on tam miał, z 200 koni czy coś takiego, plus minus, czy nic, tak, wielkiego. Tak. No i tam zawsze mnie dziwiło, że mówili kierowcy Formuły 1, że Hungaroring to jest taki tor, że nie ma gdzie odpocząć w ogóle psychicznie. No tak patrzę, no są proste, nie? Przecież bez przesady, no wiadomo, że ta nie są długie szczególnie, no ale tam, nie wiem, między tam trzecim a czwartym zakrętem zdaje się takim szybkim w lewo, albo tam z tyłu jest kawałek prostej, no już, że nie wspomnę o prostej start mety. No i potem jak jeździłem tym golfem, który miał właśnie to mniej więcej 200 koni, no to zdałem sobie sprawę, że w tym golfie też jakoś mi się ten tor wydaje krótki i bez miejsca na odpoczynek. Więc jak się zastanowiłem, a co dopiero jak masz przeciążenia do 5G i 1000 koni, to dopiero musi się tam nieźle dziać na tym torze. Tor bardzo fajny generalnie, ale nie dziwię się, że kierowcy Formuły 1 go lubią, no bo oni mają oczywiście skille milion razy większe, więc przypuszczam, że oni to porównują z torem go-kartowym tak naprawdę, Hungaroring, że to jest taki typ toru go-kartowego właśnie, tylko że się jeździ go bolidem Formuły 1, więc rozumiem, dlaczego go lubią, ale też rozumiem, dlaczego mówią, że tam jest ciężko odpocząć i to nawet nie chodzi o fizycznie, nie? Głowa, że po prostu, że tyle się rzeczy cały czas dzieje, trzeba się szykować, że po prostu bardzo, bardzo szybko mózg pracuje, no ale no, na tym polega przecież przewaga kierowców Formuły 1, tak, na prędkości działania mózgu i na umiejętności kojarzenia wielu czynników równocześnie. A ty Maciek jeździłeś po Hungaroringu?
Nie, niestety nie. Nie, mam małe doświadczenie właśnie. Kiedyś chciałbym sobie zrobić taką turystykę trochę, taką, jeśli chodzi o jeżdżenie po torach. Bardzo bym po SPA chciał pojeździć. To jest takie chyba największe moje marzenie. Nawet bardziej po SPA niż po Nordschleife. Po Nordschleife też wiadomo, ale najbardziej bym chciał pojeździć po SPA.
No powiem ci, że Nordschleife to jest taki tor, no i parę razy jeździłem też na prawym fotelu z Robertem Kubicą i potem sam wsiadłem do swojego samochodu i czułem się absolutnie żałośnie. ale to jest fajny tor, ale jednak jest taki, że wiesz, jest tak dużo zakrętów i tyle miejsc, wiesz, że przez szczyt coś tam, że strasznie ciężko jest coś z tego wycisnąć, nie? Po prostu jest po prostu bardzo, bardzo dużo.
No, tak, turystycznie, no.
No powiem ci, że tak trochę na odwagę jest to ostatecznie, bo no SPA tam, wiesz, ta liczba tych szybkich łuków, gdzie naprawdę można przeatakować, to, ale zaraz potem jest banda. No ja nie jeździłem, ale powiem ci, że to jest nietrudne, bo są track day robione na SPA.
Tak.
Połeko na przykład.
To jest tylko kwestia ewentualnie dowiezienia swojego samochodu, albo pytanie, czy wynajmować po prostu tam i jest to do ogarnięcia.
Tak jest. Proszę, Czarku, bo to
wydaje. Nie, ja tak sobie kiwam po prostu.
Po prostu ciężko oddychać, rozumiem. To jeszcze trzeba zaznaczyć, że jest jakiś wielki remont, tak? I kompletnie nowy padok. Węgrzy tam usprawniają wszystko i unowocześniają. Tak, nie wiem, jakie były do końca plany. A totalna przebudowa tam całego padoku? Tak, no ciekawe.
Tak. On miał taki swój klimacik taki właśnie węgierski. Teraz obawiam się, że ten klimat zniknie, ale będzie o wiele wygodniej. I lubiłeś ten wyścig? Ja strasznie lubię jeździć na Grand Prix Węgier.
Lubiłem, tak. No bo to wiesz, no taki jeszcze jak się jeździło w latach 2019-2018, no to były takie wspomnienia, wiesz, no wyjątkowe, bo można było poczuć ten taki klimacik wyjątkowego zajarania się F1 przez polskich kibiców, tak? Mega.
No to jeszcze nasze typy na podium na koniec. Ja zacznę. Pierwsze miejsce Oscar Piastri, drugie miejsce Max Verstappen, trzecie miejsce Lewis Hamilton. Dawaj, Lewis, please. Aha. Maciek Jermakow, proszę bardzo.
Niesłabnąca wiara w Norrisa. Cały czas myślę, że to będzie walka do samego końca pomiędzy Piastrim i Norrisem. Więc Norris tym razem, Piastri drugi, Verstappen trzeci.
A ja obstawię takie podium jak ostatnio. Piastri, Norris, Leclerc. Piastri, Norris, Leclerc. No.
Ty takie obstawiłeś całkowicie?
Nie, ja obstawiłem, że wygra Russell, co było absolutnie absurdalne.
Takie jak ostatnio,
Odkąd zmienili przednie skrzydło w Barcelonie, to jakoś się okazało, że faktycznie Mercedes. McLarenowi nic to nie zrobiło, ale Mercedes dostał na tym w tyłek. Coś zresztą, co żeśmy przewidywali nawet, bo też Maciek w pole position, żeśmy o tym gadali, że jeżeli ktoś ma dostać, to Mercedes. No i faktycznie chyba na to wygląda. To jeszcze, bo w zeszłym roku się teraz do skargu kibica sięgnąłem i w zeszłym roku się kilka rzeczy wydarzyło ciekawych. Sobie przypomniałem, że na przykład po raz pierwszy od 12 lat McLaren obstawił cały pierwszy rząd startowy. Verstappen się z Hamiltonem zdarzył w takich bardzo kontrowersyjnych okolicznościach. Natomiast była ta cała afera z tym pierwszym zwycięstwem
Piastriego.
że dali mu go wyprzedzić podczas pit stopu i potem musieli nabyć Norrisa, żeby oddał mu miejsce, więc ciekawym, czy w tym roku też będzie tak ciekawie.
Teraz, no to już Piastri się odbił ten dwa wyścigi temu, żeby jemu oddali, już może niech nie kombinują. To jeszcze na już samiszki koniec chcieliśmy wszystkim podziękować, którzy również wspierają nas na supi. Jeżeli chcielibyście, zawsze mnie to bawi, że się tak mówię, postawić nam kawę, to jest tam link, stawiajcie. Dziękujemy za wszystkie komentarze, wszystkie łapy w górę. Jeżeli chcecie być informowani o kolejnych odcinkach, to wiadomo, klikajcie subskrybuj. Jeżeli chcecie posłuchać o youngtimerach, które tylko będą droższe, więc trzeba kupować je teraz, to prosto z lawety. Podcast Maćka i Bartka. Dziękujemy ci, Maćku, za dzisiaj.
Dzięki serdecznie, dziękuję za zaproszenie. Bardzo miło, jak zwykle.
I miłego wyścigu i miłej przerwy wakacyjnej, nieprawdaż?
Czekam z utęsknieniem detoks od telefonów komórkowych.
A dla nas jeszcze nie, bo jeszcze zrobimy tradycyjne podsumowanie pierwszej połowy sezonu takiej przed wakacjami.
A zdradzimy w następnym tygodniu. Czy jeszcze nie zdradzimy?
No, tam słyszałem, że pani redaktor tam się deklarowała, że z nami zrobi to podsumowanie.
Więc... pani redaktor się ma pojawić, wierzycie
tak,
w to?
Tak, tak. Gdzieś tam koło środy pewnie będzie premiera, coś takiego, więc stay tuned.
Stay tuned. Dzięki bardzo i do usłyszenia.
Partnerem odcinka jest Mubi.pl, oficjalny sponsor Tymka Kucharczyka.